Dziś rozmawiamy o tym, że gry powinny być dostępne dla każdego i na szczęście uczymy się już tego coraz bardziej, a także firmy, wielkie korporacje, które oczywiście zawsze zysk finansowy stawiają na pierwszym miejscu, również patrzą w tę stronę. Chociaż tak jak powiedziała moja rozmówczyni, powoli ten sektor się rozwija. Marto, z pewnością słuchają nas osoby też z różnymi niepełnosprawnościami. Wymieniłyśmy kilka przykładów gier, ale może coś takiego też bardziej dostępnego, może nie tak bardzo drogiego. W co mogłyby osoby z niepełnosprawnościami zagrać, co mogłabyś polecić? Oczywiście wiemy, zdaję sobie sprawę też z tego, że te niepełnosprawności są bardzo różne. Są osoby, które potrzebują tych joysticków sterowanych wzrokiem czy policzkiem, ale są też tacy, którzy mają na przykład problemy z rozróżnianiem kolorów, jak daltoniści. Czy jest tutaj coś, co mogłabyś od siebie polecić?
To jest trudne, bo to też pytanie, kto chce w co grać, prawda? Co kto lubi, jeżeli to są gry takie, które mają bardzo duże nastawienie na opowiadanie historii i taką narrację, to zdecydowanie właśnie ten Uncharted 4 na przykład jest ciekawą propozycją. Jeżeli chcemy jednak zapoznać się, sprawdzić się w jakiejś takiej interakcji rywalizacyjnej, to na przykład bardzo dobrze udźwiękowionymi bijatykami są bijatyki serii Mortal Kombat. To jest coś, co rozmawiałem z osobami, które mają niepełnosprawność wzrokową, mówiły, że właśnie informacja zwrotna dźwiękowa jest taka, że tam nic nie potrzeba więcej. Myślę, że jeżeli chodzi o takie poprawę nastroju, czy też funkcjonowania za pomocą wchodzenia w interakcję z graczami, która nie jest interakcją negatywną, to zdecydowanie bym polecała Animal Crossing na konsolę Switch, ewentualnie tę wersję mobilną, która jest bezpłatna, więc jest taka możliwość jak właśnie Animal Crossing Pocket Camp, która jest bardzo przyjemną, spokojną grą na telefony i z tego co wiem jest dobrze szczytywana. Czytywalna z interfejsem anglojęzycznym, co prawda, ale jest czytywalna przez programy, które są umożliwiają na przykład właśnie osobom z niepełnosprawnością wzroku czytanie tej gry. Co jeszcze? Ojeju, teraz jakby, no właśnie, to bardzo często zależy
od niepełnosprawności, od indywidualności,
ale też od gustu, przede wszystkim od gustu, no tego, tak. Co lubimy, w co lubimy grać, więc tutaj warto po prostu też patrzeć na różnego rodzaju recenzje i szukać dla siebie takiego miejsca, które i takich rozgrywek, które będą dla nas satysfakcjonujące, bo to też nie chodzi o to, żeby grać dla samego grania, ale dlatego, żeby właśnie gdzieś tam czegoś doświadczyć. Każdy będzie lubił coś innego, tak? Platformówki to jest zupełnie... Platformówki się świetnie prowadzi iTrackerem na przykład, a z kolei gry 3D czy też ściganki 3D są na przykład odradzane dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, bo po prostu tam trójwymiarowość jest tam bardzo wysoka. Więc tutaj naprawdę trzeba po prostu zaczerpnąć języka na blogach branżowych, na stronach internetowych temu poświęconych, na forach, na grupach na Facebooku. Pytajcie się, co może być polecane, jest dla was fajne. Są też strony temu poświęcone, niestety w większości anglojęzyczne, ale był też taki projekt, polecam znaleźć na YouTubie, polski projekt Games for Impact, który to jest seria konferencji, które się odbywają co dwa lata za pośrednictwem Filmoteki Narodowej i tam te tematy związane z dostępnością są zawsze żywe. W sensie każdym razem pojawia się taki panel.
To ja dodam jeszcze od siebie, że nawet przyznawane są co roku nagrody dla gier, których przystępność wynika z samej konstrukcji i dostępnych ustawień. Te nagrody przyznaje Fundacja Able Gamers.
Tak, tak, bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś.
Ja już bardzo dziękuję. Marta Tymińska, adiunkt w Zakładzie Filmu i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego, była moim państwa gościem. Dzięki, Marta.
Dziękuję również.
Cieszę się, że udało się przybliżyć ten temat, choć wiem, że to takie pierwsze nasze spotkanie, myślę, dopiero z tej serii gier dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.
Jest o czym rozmawiać, jest o czym marzyć, jest co polecić.
Tak jest. No to w takim razie obiecuję, że wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Dzięki piękne, Marcie. Życzę dobrego dnia. Państwu również. Ewelina Potocka. Kłaniam się. Audycję Złapane w sieci wraca na naszej antenie w sobotę po 11:00. Do usłyszenia. Audycja Złapane w sieci. Dr Marta Tymińska dziś jest moim i Państwa gościem. Dr Marta Tymińska zajmuje się gamingiem bardzo szeroko pojętym. Ja zanotowałam sobie jako temat dzisiejszej audycji gaming versus osoby z niepełnosprawnościami. To versus bardzo tak prowokacyjnie i celowo. Jeszcze na początku naszej rozmowy można by było przypuszczać, że jest to versus, ale w miarę jak rozmawiamy, jak opowiadasz o tej dostępności, o tych mechanikach, które pojawiają się w najnowszych grach, to versus tak blednie, prawda? O to też chodzi.
O to też chodzi, ale też właśnie to też nie jest tak, że jest absolutnie idealnie, bo z jednej strony mamy do czynienia na przykład z no właśnie takimi super progresywnymi firmami, ale z drugiej są też obszary, które nadal są zdecydowanie do zmiany. Jedną z takich ciekawych rzeczy, która się wydarzyła w ciągu ostatniego półtora roku, czyli właśnie w pandemii, to jest to, że WHO, które gdzieś dość sceptycznie podchodziło w ogóle do grania jako na przykład metod terapeutycznych, to nagle okazało się, że granie w ogóle pomaga poprawić nastrój i funkcjonowanie osób, które no, są w izolacji,
tak.
A z drugiej strony też osoby, które grały dużo, grały online, funkcjonowały społecznie w światach online, dużo lepiej sobie radziły w komunikacji, na przykład w pracy zdalnej. Więc mamy tutaj pewnego rodzaju zalety. One też bardzo często pozwalają właśnie na włączenie osób, które nawet bez pandemii były często gdzieś funkcjonowały raczej w ograniczonym zakresie i raczej żyły w czterech ścianach i które też szczególnie w grach online bardzo często rozwijają skrzydła. Jest bardzo dużo badań na ten temat, że gry MMO, czyli tak zwane Massive Multiplayer Online Games, takie gry, gdzie gra naprawdę ogrom osób, pomagają w relacjach społecznych. Potrafią też szkolić menadżerów, to jest w ogóle osobna kwestia, ale jakby jest umiejętności społeczne, które w komunikacji z innymi graczami musimy przejawiać, jeżeli chcemy grać w sposób satysfakcjonujący i taki nieantagonistyczny, no bo wiadomo, tacy gracze też się zdarzają, którzy raczej tylko antagonizują wszystkich dookoła, ale jakby jeżeli chcemy grać w grupie, chcemy osiągać pewne rzeczy, to bardzo często ta komunikacja jest, wiążą się przyjaźnie, czy pojawiają się nawet związki wynikające właśnie z tego, że się wspólnie sprawdziło, powiedzmy, w ogniu walki w grze online.
Oczywiście, że tak skonało się wspólnie wroga.
Oczywiście.
Marta, czyli ewidentnie są już badania, ty potwierdzasz i to zresztą oczywiście naukowa strona to jedno, ale życiowa strona to drugie. Po prostu ta gra może być formą aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych również jak najbardziej. To takie uczestnictwo trochę w życiu tych takich lokalnych wspólnot, które tworzą się w tej społeczności gamingowej. Czy powiedziałaś o satysfakcji? Czy w związku z tym możemy powiedzieć, że gry mogą wpływać pozytywnie na jakość życia osób z niepełnosprawnościami?
Mogą. Mogą, jeżeli właśnie nie wykluczają, jeżeli nie utrudniają grania w siebie. I jeżeli pozwalają właśnie na takie pełne doświadczenie. Czyli w momencie, im bardziej gra jest dostępna, im bardziej też możemy się komunikować z innymi i ci inni też są otwarci, bo to też bardzo wiele zależy od na przykład pozostałych graczy, to jak najbardziej może to być satysfakcjonujące doświadczenie dla wielu osób grających, w tym osób z niepełnosprawnościami.
No dobrze, to może ja zagram. To może ja zadam to kluczowe pytanie tak naprawdę, które powinno pojawić się w dzisiejszej audycji. Zatem Marto, jak zaprojektować grę, by mogli w nią grać wszyscy?
O matko, prowadzę o tym zajęcia i...
Aha, przez cały semestr, a ja chcę, żebyś w kilku minutach odpowiedziała.
W dużym skrócie.
W super skrócie, tak.
super skrócie. Sięgamy po tak zwane Game Accessibility Guidelines, czytamy sobie, jakie mamy tam obszary, które można zagospodarować i w tak zwanym Game Design dokumencie, tak zwanym GDD, takich wzorków jest mnóstwo, rozpisujemy, co jest potrzebne do takiej gry, co my chcemy zrobić i co jeszcze musimy zrobić, żeby ta gra była szeroko dostępna. I tutaj musimy brać pod uwagę większość jakby obszarów dostępności, czyli zarówno kwestie motoryczne, czyli motoryka mała, motoryka duża, kognitywne, czyli poznawcze, czy ktoś na przykład pamięta albo nie pamięta różnych rzeczy, czy łatwo się przestymulowuje, właśnie niepełnosprawności wzrokowe, kwestie wizualne, kwestie słuchowe. Kwestie słuchowe bardzo często się rozwiązuje w ten sposób, że po prostu nie należy tylko i wyłącznie polegać na komunikatach dźwiękowych w grze. Musi być na przykład jakiś obrazek do tego. To wystarczy, ale to jest jakby taka mała rzecz, ale trzeba nie pamiętać. Kwestia też tego, żeby kwestie mowy czy języka były tutaj włączone. No i też tak naprawdę absolutnie podstawowa rzecz. Poziomy trudności. Jeżeli mamy gry, które mają różne poziomy trudności i można grać na najłatwiejszym, który dużo wybacza, to też bardzo często wystarczy dla wielu osób z niepełnosprawnościami, żeby mieć satysfakcjonującą rozgrywkę. Mhm. Wystarczy czasami tylko po prostu łatwiejszy poziom.
Czytałam też nawet o takich ułatwieniach jak sensory, które pozwolą sczytywać ruch gałek ocznych i za pomocą mrugania można też grać.
Tak, jak najbardziej. Są do tego specjalne urządzenia, tak zwane eye trackery. Eye trackery można dostać nawet dużo taniej niż się to powszechnie wydaje, ponieważ są sprzęty, które jakby rozrzut cenowy jest ogromny. To jest też kolejny obszar wykluczenia, prawda, że jakby jeżeli mamy określoną niepełnosprawność motoryczną, to bardzo często trzeba dokupić sprzęt, prawda? Ten sprzęt jest drogi. To jest trudne. Tak samo jak słuchawki dla osób niewidomych, które na przykład potrzebują przestrzennego dźwięku. Więc to jest kolejna wykluczająca praktyka. Jakby fajnie by było, gdyby te rzeczy były jak najtańsze. Więc eye trackery szukamy, nawet najtańsze eye trackery dają radę, więc tutaj można to zdecydowanie wykorzystywać. Microsoft z Xboxem wypuścił taki uniwersalny kontroler, do którego Logitech dorobił jeszcze takie konkretne komponenty, które pozwalają dostosować kontroler do osób, które mają w ogóle bardzo takie silne niepełnosprawności motoryczne i na przykład nie są w stanie trzymać kontrolera takiego typowego, ani też używać klawiatury. Więc to też są takie elementy sprzętowe, które można zastosować, które można wykorzystać. Natomiast no, tutaj zaporowe są koszta, ponieważ sam podstawowy kontroler Xboxa kosztuje 400 zł, a dodatki Logitecha, które są bardzo różne, kosztują około 500, więc... Ja mam ten kontroler w wersji podstawowej do pokazywania na zajęciach, ale właśnie trzeba się trochę nakombinować, albo trzeba mieć tak zwanego technomaga, żeby nam różne końcówki tam podłączał i dostosował.
Tak jest. To ja jeszcze dodam, że są też takie joysticki, które obsługiwać można ustami, językiem, policzkami. Tak. Jeśli chodzi o taki leczniczy aspekt grania, to amerykańska agencja do spraw leków i żywności zatwierdziła grę Endeavour RX jako element terapii w leczeniu ADHD.
Tak właśnie. To jest dość duże wydarzenie, bo to jest gra na receptę.
Gra na receptę.
Tak, ona jest grą na receptę. I ona nie tylko dotyczy ADHD, ale również osób spektrum autyzmu. Mówimy tutaj w ogóle o tak zwanej neuroróżnorodności, czyli osoby, które właśnie mają diagnozę postawioną ADHD, czy właśnie spektrum autyzmu, są bardzo często... jakby my traktujemy siebie jako osoby neurotypowe, traktujemy siebie jako normę, a te osoby są neuroatypowe. Natomiast tak naprawdę fajnie by było, gdyby myśleć o tych osobach tak samo, że jakby po prostu jesteśmy różni w kwestii funkcjonowania neurologicznego i po prostu każdy z nas troszeczkę ma inaczej. Natomiast te gry pomagają przede wszystkim w takich bardzo podstawowych umiejętnościach skupienia uwagi i otrzymywania natychmiastowej informacji zwrotnej związanej z z uczeniem się tej umiejętności. Więc po prostu korzystając z takich narzędzi, jest jeszcze gra, która co prawda nie jest grą na receptę, ale jest również bardzo ciekawa, to jest taka mechanika Floreo VR, gdzie w wirtualnej rzeczywistości osoby w spektrum autyzmu uczą się podstawowych umiejętności interakcji z otoczeniem, kiedy czują się i reagowania na to, kiedy czują się przestymulowane przez środowisko, czyli właśnie czują, że tych komunikatów jest za dużo. Mm-hmm. Więc te gry są przede wszystkim nastawione na to, żeby selekcjonować bodźce, uczyć selekcji bodźców i wybierać, podejmować decyzje na tej podstawie, czyli po prostu poprawiają, pomagają w lepszym funkcjonowaniu. Nasz świat jest chaotyczny, gra pozwala go trochę uporządkować i potem wejść w ten świat ponownie z po prostu lepszymi umiejętnościami podejmowania decyzji.
No i co państwo na to? Ja nie mam już żadnych pytań, chociaż jako dziennikarka jeszcze jakieś się znajdą. To na zakończenie audycji za moment. Wrócimy dosłownie za chwilę. Dziś z moim gościem, dr Martą Tymińską, rozmawiamy o grach komputerowych, które są stworzone z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, bądź posiadają specjalne udogodnienia, umożliwiają tym osobom również korzystanie z tej rozrywki. Marta, mówiłaś o tym wcześniej, że wystarczą pewne udogodnienia, wręcz w skali całego projektu gry, to mogą być kosmetyczne zmiany, jak na przykład dodatkowe napisy, zmiana kolorów. Jak to wygląda od strony studiów projektowych, które tworzą gry? Czy rzeczywiście oni już myślą tymi kategoriami?
To zależy. To zależy. W dużym skrócie, bardzo duże korporacje, które tworzą gry, już na to patrzą. Takim najlepszym przykładem na to jest gra Uncharted, gra Uncharted 2 była ogłoszona wśród społeczności graczy z niepełnosprawnościami najgorzej dostosowaną grą w historii. Wzięli to sobie do serca, zaprosili te osoby, które recenzowały grę do siebie i Uncharted 4 jest jedną z gier o najwyższym poziomie dostosowania do różnego rodzaju spektrów niepełnosprawności, czyli bardzo szeroka dostępność tej gry jest w miarę możliwości tych mechanik tej gry jest stworzona. Dlaczego? Ponieważ pomyśleli o tym poziomie designu. Bardzo często dużo z tych rzeczy tak naprawdę można uzyskać bardzo niskim kosztem, ale trzeba je wprowadzić na poziomie projektowania. Czyli jeżeli nasz tak zwany lead designer, czyli główny projektant i jego designerzy myślą o tym od początku, to w pierwszych dokumentach projektowych, to z reguły koszta implementacji tego są bardzo niskie. Gorzej, jak się im przypomni w połowie, jak już gra jest właściwie napisana, zaprogramowana, coś tam hula i nagle się okazuje, że trzeba dodać jakieś dodatkowe rzeczy, wtedy te koszta produkcji rosną. Jest coś takiego jak Game Accessibility Guidelines, to jest po angielsku, ale też można je znaleźć po polsku, czyli takie wskazówki podstawowe, średnie i bardzo zaawansowane, dotyczące właśnie tego, co można zrobić, żeby dostosować grę w bardzo prostych krokach do tego naszego efektu. Bardzo często też gry niezależne, takie zaangażowane społecznie, poruszające tematykę mniejszości, one też jakby są super wrażliwe na to, żeby na poziomie designu wprowadzać już te zmiany. Mamy coś takiego jak Poznańską Gildię Graczy, tutaj bardzo serdecznie ich pozdrawiam. To jest taka grupa, która jako jedyna w Polsce robi tak zwane game jamy, czyli takie konkursy na tworzenie bardzo szybko gier, bardzo szybko, no bo tworzy się je w ciągu 24 albo 48 godzin. Rzucają hasło, temat przewodni danego wydarzenia i po prostu trzeba w te 48 godzin się zmieścić i stworzyć grę, a potem ją zaprezentować. To jest jedyna organizacja w Polsce, która robi game jam, który bierze pod uwagę te Game Accessibility Guidelines i trzeba albo wylosować konkretną grupę mechanik, które dostosowują jakby do określonej grupy niepełnosprawności, albo implementować wszystkie, jakie się tylko da na poziomie projektu. Więc jest coś takiego też w Polsce, to się dzieje i to jest bardzo optymistyczne. Ja na to patrzę tak, że jakby ta zmiana społeczna następuje bardzo szybko, bo jeszcze 5 lat temu opór był ogromny, czy na zajęciach, czy wśród game designerów. Teraz jak o to pytam, jakie macie mechaniki dostępnościowe, co bierzecie pod uwagę, to już jakby nikt się nie spina, znaczy nikt. Większość ludzi się nie spina, raczej biorą to pod uwagę, zauważają, że są takie potrzeby.
Mhm. Powiedz mi, czy to nie jest też trochę tak, że taki lead designer współcześnie, bo powinien sobie stawiać za punkt honoru też pomyślenie właśnie o tych osobach z niepełnosprawnościami?
Myślę, że tak. To znaczy w ogóle musi myśleć o tak zwanej bardzo szeroko dostępności, czyli o tym, że często są to rzeczy też jakby, to nie są niepełnosprawności z definicji, ale one utrudniają granie i chcemy jakby tę przeszkodę zlikwidować, czyli na przykład pewne formy niewidzenia kolorów. Teoretycznie nie jest to niepełnosprawność, ale utrudnia to granie, tak? Jeżeli na przykład mamy znaleźć czerwony kwiat na zielonych krzaków. No jakby wiadomo, że trzeba. Więc jak najbardziej to jest pewnego rodzaju punkt honoru, takie kształtowanie wrażliwości. Mam nadzieję, że właśnie czy w szkołach projektowania gier już jest powoli zaszczepiane, czy też właśnie w środowisku raczej się o tym też rozmawia, że to jest potrzebne, że to jest ważne. Też nie ukrywajmy, większość osób, które tworzą gry, kiedyś to były młode osoby, teraz są to coraz starsze, jakby bardziej wielopokoleniowy się ten świat staje, no a też jakby z następowaniem, z wiekiem też pewne niepełnosprawności się pojawiają, więc ta wrażliwość wynika też bardzo często z życiowego doświadczenia.
Tak jest i o tym dziś rozmawiamy właśnie w audycji Złapane w sieci. Wracamy do tej rozmowy za moment. Sobota po 11, audycja Złapane w sieci. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Ewelina Potocka, kłaniam się. Dziś tematem naszej audycji będą gry, czyli będziemy grać w gry. No tak po prostu, jak słynny wideo viral mówi. Troszkę spojrzymy z innej perspektywy na gaming, mianowicie z perspektywy osób z niepełnosprawnościami. To jest mimo wszystko oczywiście mniejszość, aczkolwiek paleta niepełnosprawności jest bardzo szeroka, dotyczy absolutnie różnych aspektów i o tym właśnie chciałabym dziś porozmawiać, na tym się skupić, czy gry powinny być dostępne, czy są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, w jaki sposób powinno się projektować gry, by właśnie mogli z nich korzystać. Po prostu wszyscy albo w zdecydowanej większości prawie wszyscy. Jest ekspertka dziś ze mną, to dr Marta Tymińska, adiunkt w Zakładzie Filmu i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, dzień pozdrawiam.
Dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że rozmawiam o tym temacie. Jest on mi bliski, chociaż sama osobą z niepełnosprawnością nie jestem, natomiast uczę między innymi game designu. I to są takie tematy, które zawsze budzą u mnie na zajęciach duże kontrowersje, szczególnie u studentów i studentek, które się dopiero pierwszy raz stykają z tym tematem. I zawsze jest to wyzwanie, żeby w ogóle wytłumaczyć, o co chodzi i że tutaj nie zmuszamy do niczego, ale chcemy po prostu, żeby wszyscy mogli te gry grać.
No właśnie, Marto, w takim razie, skoro już zaczęłaś, to ja pociągnę ten temat. Dlaczego kontrowersje? Dlaczego tyle pytań? Dlaczego różne punkty widzenia? Wydaje się przecież, że gra, tak jak ogólnie różne aspekty naszego życia, różne przedmioty, powinny być dostępne dla każdego, by każdy mógł z nich skorzystać.
Jak najbardziej. To znaczy, możemy w ogóle zacząć od naszego otoczenia. Ja tak z reguły zaczynam, zamiast mówić o grach, to mówię o tych wszystkich nieszczęsnych podjazdach, tak, które nawet jeżeli mają spełniać normy unijne, to spełniają je tak, że na papierze to dobrze wygląda. Osoba nie może na przykład otworzyć drzwi chociażby, jeżeli mówimy o niepełnosprawności ruchowej. Za ciężkie drzwi, będzie małe schodki albo wysokie progi i tak dalej, i tak dalej. Brak wind. To są takie rzeczy, które każdy z nas może się do nich odnieść. Z reguły też pytam wtedy o to, czy ktoś kiedyś skręcił nogę, jak się poruszał i tak dalej, i tak dalej. Zaczynam też z reguły o rozmowę o definicji niepełnosprawności, bo to też jest coś, co tak naprawdę wpływa w ogóle na ten odbiór dostępności w grach tego całego szerokiego tematu. Najprościej rzecz ujmując, kontrowersje biorą się z tego, że studenci sobie myślą o takim bardzo mocno biznesowym, kapitalistycznym ujęciu, że po co robić dla jakiejś małej grupy, dodatkowo nakładać pracę, a i tak połowa tej grupy tego nie kupi, a nawet jakby jeszcze mniej. Jakby zmiana tego sposobu myślenia, czyli po co mam wkładać więcej pracy w to, żeby jakby poszerzyć tą pulę o, nie wiem, 3 osoby, to jest jakby tutaj największe wyzwanie, bo oni myślą bardzo tak biznesowo już, na zasadzie ile pracy musimy włożyć w gry, to ogromna praca, ten produkt, który potem ktoś ma kupić. I tutaj się pojawia szereg argumentów, które można przedstawić. Na przykład przede wszystkim właśnie definicja niepełnosprawności. Według WHO, również wielu organizacji zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami, raczej myślimy o niepełnosprawności nie w kategoriach medycznych, w kategoriach braku albo odstępstwa od normy, czyli na przykład, nie wiem, ktoś nie widzi, to jest ma brak wzroku, więc to jest ten brak, do którego się trzeba dostosować. Tylko w przypadku tej szerokiej definicji mówimy o systemowej definicji niepełnosprawności. Czyli świat nie jest dostosowany do tego, żeby wszyscy w nim żyli w taki sam sposób i mogli się realizować w taki sam sposób. Czyli tak naprawdę uwzględnia ona tymczasowe niepełnosprawności, czyli właśnie to, jak ktoś skręci nogę, tak, i przez jakiś czas jest osobą z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie poruszać po mieście. Na przykład też osoby, które mają wózki z małymi dziećmi. Też świat nie jest do nich dostosowany, więc też tak naprawdę w takim ujęciu szerokosystemowym mają w przestrzeni miejskiej czy wiejskiej, w ogóle w przestrzeni użytkowej, nie są mile widziane. I teraz ta systemowa definicja niepełnosprawności dużo nam może dać takiego szerokiego oglądu na to, kto i kiedy tę niepełnosprawność może mieć. I się okazuje w tym momencie, jak na to patrzymy bardzo szeroko, że to może być nawet 30% społeczeństwa.
Mm-hmm. No właśnie ta definicja, od czego zaczęłaś, jak bardzo to zmieniło nawet moją perspektywę, prawda? Powiedziałaś pierwszą tą definicję z perspektywy bardziej jednostki konkretnej, a drugą zupełnie inną, tą systemową, o której mówisz, czyli z perspektywy świata, prawda? To bardzo zmienia nasze myślenie. Niezwykłe to jest, naprawdę. A wystarczy po prostu odpowiednio zdefiniować konkretne pojęcie.
Oczywiście. I to jest właśnie też niesamowite, jak bardzo w tym momencie też możemy dostrzegać, że właściwie jak mówi się dla osób z niepełnosprawnościami, to można też podejść na to na dwa sposoby. Podejść do tego na dwa sposoby. Bo są specjalne gry, które są projektowane tylko pod określoną jakby grupę potrzeb. Czyli na przykład znam społeczność graczy z niewidomych albo słabowidzących, które mają gry specjalnie jakby zaprojektowane po to, żeby ta grupa konkretna miała satysfakcję z rozgrywki. I to są gry, które opierają się często na różnych sygnałach dźwiękowych, to są gry logiczne, to są gry, które często przygodowe, które mają po prostu warstwę audio, nie mają warstwy wizualnej albo mają ją ograniczoną. Natomiast jest jeszcze takie myślenie o tak zwanej dostępności, czyli takim tworzeniu gier bardzo dostosowane do każdego możliwego, do każdej możliwej grupy potrzeb. O tak. Czyli na przykład właśnie osób, które potrzebują konkretnej palety kolorystycznej albo wyłączenia czy włączenia stroboskopu, który w niektórych grach się pojawia. I tak dalej, i tak dalej. I bardzo często to są rzeczy, które można zaimplementować, czyli umieścić w grze bardzo niskim kosztem i w tym momencie wszyscy mogą z nich korzystać. Na przykład nie umieszczamy komunikatów tylko na piśmie, ale na piśmie, w dźwięku i jeszcze w ruchu. I w tym momencie mamy te trzy jakby obszary i każdy, kto potrzebuje, korzysta z innego obszaru tego komunikatu w grze. Niektórzy na słuch będą grali, inni będą grali na wzrok, a inni będą grali na te wrażenia haptyczne, czyli dotykowe.
Świat się zmienia, a jednocześnie my też idziemy jak najbardziej do przodu. Jeśli wśród naszych słuchaczy są też osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które grają w gry, mówiąc wprost, to dajcie znać, jak to wygląda u was. 603 i 3x06.